Ekonomizer. Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Witam Państwa w przedwyborczym wydaniu Ekonomizera. Druga tura wyborów już w niedzielę. Jaką rolę odegrały postulaty ekonomiczne w kampanii wyborczej? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć wspólnie z gościem dzisiejszego programu, którym jest dr Szymon Strojny z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Słuchając wystąpień kandydatów, trzeba stwierdzić, że ekonomia była w głębokim tle tej debaty. Zabrakło z jednej strony rzeczowych dyskusji, a z drugiej strony rzeczy zdumiewające też nam się zdarzało usłyszeć.
Znaczy, chyba ku naszemu zdumieniu w ekonomii odgrywa bardzo małą rolę w tej kampanii. Ja może tak tytułem wstępu, jeszcze, jeżeli pan pozwoli, panie redaktorze, to może się zanim będziemy komentować te poszczególne wypowiedzi polityków, to bo mi tego bardzo brakuje. Zastanówmy się nad tym, co w ogóle może pan prezydent.
Co może w sprawach ekonomicznych.
Kim jest pan prezydent? On jest reprezentantem państwa w stosunkach międzynarodowych. Dobrze, no to jest jakieś tam pośrednie ma znaczenie ekonomiczne, prawda? No to kontakty ze Stanami w tej chwili to na pewno bardzo pomaga. Zwierzchnik sił zbrojnych nie ma znaczenia z punktu widzenia ekonomicznego, no może w tym sensie, że jest pytanie o zlecenia dla polskich firm zbrojeniowych. Tak po jednym zdaniu. Prezydent wobec uchwalonych ustaw, wiadomo, tu może bardzo dużo, bardziej jako osoba, która wetuje, bo ona taką ma władzę w tym sensie, że może blokować takie rozwiązania, które są dla niego niepopularne. Ordery i oznaczenia to możemy sobie odpuścić. Desygnowanie, powołanie premiera, Rady Ministrów, oczywiście bardzo ważna rzecz. Rada gabinetowa, nadanie obywatelstwa, akty urzędowe i prawo łaski, o którym się teraz bardzo dużo mówi. Natomiast mamy jeszcze nominacje i z punktu widzenia ekonomicznego to z pewnością warto zwrócić uwagę na to, że pan prezydent powołuje prezesa Narodowego Banku Polskiego, co już ma bardzo duże znaczenie dla polityki, do całego systemu bankowego, bo to trzeba tak powiedzieć, znacznie szerzej. I powołuje także trzech członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy mają władzę, że tak powiem, ustalania stóp procentowych. Także to jest akurat też taka kompetencja, przynajmniej w części, tak, bo ta Rada jest znacznie szerszym organem, ale trzy osoby są powoływane przez prezydenta i to jest realny jakiś tam wpływ później na politykę gospodarczą państwa. To tyle tytułem wstępu.
Czyli prezydent kraju może odgrywać sporą rolę w gospodarce, ale we współpracy z rządem, bo samodzielnie chyba nie dałby rady zmienić systemu gospodarczego.
No wyłącznie, tak mi się, za mało jest takiej dyskusji, mi się wydaje, to akurat nie na program ekonomiczny, ale o tym, co prezydent może i co i czego nie może. Ja oczekuję też takiej jakiejś szerszej konstatacji w ogóle, jaka jest pozycja prezydenta u nas, prawda? Bo on ma bardzo dużą władzę, która wynika z tego, że jest wybrany w powszechnych, bezpośrednich wyborach. Z tego punktu widzenia pan prezydent z jakiejkolwiek opcji by nie był, ma bardzo dużą władzę, ale realnie jego wpływ jest bardzo ograniczony, także właściwie może blokować bardzo duże rzeczy.
Ale myślę, że sam fakt, że każdy z kandydatów w wyborach wypowiadał się na tematy ekonomiczne, można by było odczytywać pozytywnie, a co do treści. Ja może rozpocząłbym od kandydata, który odpadł w pierwszej turze, Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.
Muszą być godne warunki do startu dla młodych osób. Musi być dobre miejsce do funkcjonowania i pracy, i godna praca i płaca, i koniec karania ciągle podnoszonymi podatkami i pozapłacowymi kosztami pracy. I musi być dobra emerytura. Emerytura bez podatku i bez składki. Trzeba dać szansę na godną pracę i podnieść kwotę wolną od podatku. Prowadzić obniżoną stawkę VAT. My proponujemy z 23 na 15 i z 8 na 5, żeby pobudzić gospodarkę.
Wszystko musi być, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Pytanie, co z tego jest w ogóle realne?
Niewiele.
Wszystko da się zrobić. I wysoka płaca minimalna, i obniżka podatków wszelkich, i świadczenia emerytalne jak najwyższe.
Może pan kandydat mówi, że powinny być. No to się wszyscy zgadzamy. Podejrzewam, że wszyscy nasi słuchacze się z tym obojętni, z jakiej są opcji politycznej, zgadzają się, że powinny być. Tylko jest pytanie, co z tego jest realne, prawda? Znaczy tu najbardziej co do tego, że ma być płaca, praca i tak dalej, to się wszyscy zgadzamy. Konkretną propozycją, o której PSL mówi od dawna, to jest zniesienie opodatkowania emerytur. No to jest temat do dyskusji. Wiem, że takie wątki tam się też, jeśli chodzi o rząd, pojawiają. To jest coś, co PSL od dawna wnioskował. Natomiast ograniczenie VAT-u, to jest ostra propozycja, muszę powiedzieć, tak? Bo jeżeli my mamy przychody z VAT-u 200 miliardów złotych zaplanowane w budżecie w tym roku, to by było znaczące ograniczenie, poważne, no tam myślę, że 20% co najmniej, w ograniczenie przychodów budżetu państwa, a nie zapominajmy, o czym tu już w audycjach mówiliśmy wielokrotnie, że VAT jest najważniejszym źródłem finansowania budżetu. Czyli tak mówiąc do naszych słuchaczy też takim prostym językiem, bo mi się zawsze podoba, jak pan redaktor mówi, że to jest audycja, w którym ekonomiści mówią ludzkim głosem. Chodzi o to, że, no, że nie byłoby pieniędzy na wszystkie programy społeczne. To trzeba sobie jasno powiedzieć, bo jeżeli pan kandydat mówi, że ograniczymy VAT, no to z drugiej strony musiałby powiedzieć, z jakiej po stronie kosztowej, z czego chciałby zrezygnować. No to już niestety nie padło.
Ekonomizer. Myślę, że w nieco innej sytuacji jest pan prezydent i jego kontrkandydat w drugiej turze, czyli Rafał Trzaskowski. Tutaj ci kandydaci nie mogli sobie pozwolić na tak ostre, jednoznaczne, no i nierealne obietnice. Może na początek posłuchajmy pana prezydenta Andrzeja Dudę, który mówi o tym, że miliard złotych skierowany został na pomoc każdego dnia w ciągu ostatnich ponad 3 miesięcy.
Nie wahaliśmy się zaryzykować i wpompować w polską gospodarkę gigantycznych pieniędzy, 100 miliardów złotych, proszę państwa. Miliard złotych dziennie jest przekazywany przedsiębiorcom na ratowanie ich firm i miejsc pracy. Po co? Po to, żeby polska gospodarka przetrwała kryzys w jak najlepszym stanie. Po to, żeby ludzie nie wyjeżdżali za granicę. Po to, żeby mogli żyć na godnym poziomie.
Pan prezydent mógł mówić o tym, co działo się w ciągu ostatnich 100 dni, czyli w czasie tego kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Konkretu jest tu jakby więcej. Oczywiście jest pytanie, skąd wzięła się ta stosunkowo dobra sytuacja polskiej gospodarki? Czy rzeczywiście jest to zasługa rządzących i pana prezydenta?
Na pewno pan prezydent mówił o faktach. Także to nie o zapowiedziach jakichś tam, jak mieliśmy przed chwilą, tylko tu już jest o fakcie. Możemy tak przeliczyć te wydatki i tą pomoc, która została przekazana przedsiębiorcom. Może to przedstawić w ten sposób, że to wychodzi miliard złotych dziennie i no, cieszmy się. A jest to możliwe dlatego, że mieliśmy w tym roku zrównoważony budżet. Polityka podatkowa w ostatnich kilku latach doprowadziła do tego, że my możemy sobie na coś takiego pozwolić, bo 5 lat temu byśmy sobie nie mogli na coś takiego pozwolić.
Czyli można powiedzieć, że tutaj rządzący skorzystali na dobrej koniunkturze, bo dzięki dobrej koniunkturze mogli te pieniądze wyjąć z budżetu i wspierać przedsiębiorczość.
No, jeżeli mamy zrównoważony budżet, tak, on był, to już nie wchodząc w szczegóły, tak, jakby w tym roku, no to nam pozwala na dodatkowe zadłużanie się, co akurat no, w przypadku kryzysu, czy zagrożenia kryzysem jest no, bardzo dużą możliwością. Nie mam oczywiście takiej możliwości jak Niemcy, którzy nawet mieli nadwyżki budżetowe w ostatnich latach, no ale to jest, powiedzmy, wyjątek, no może nie wyjątek, bo jestem parę takich gospodarek, gdzie mają nadwyżki, natomiast, no ale my przy zrównoważonym budżecie, pierwszym od wielu, wielu lat, mamy możliwość zadłużania się i teraz ratowania gospodarki po prostu. Przy czym, no powiedzmy sobie od razu, to są decyzje rządu, które pan prezydent wspiera, albo ich nie przeszkadza im po prostu na takiej zasadzie.
Ekonomizer. A co prezydent Andrzej Duda mówił w kampanii wyborczej na temat podatków?
Po to, by byli bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Po to, by zarobili trochę większe pieniądze. Do 8000 zł, jeżeli ktoś zarobił, nie płaci podatków w ogóle. Tyle oznacza kwota wolna od podatku dla tych, którzy zarabiają najmniej. Do 8000 w ogóle nie ma podatku. Szanowni Państwo, wczoraj weszła w życie nowa matryca VAT. To istotne obniżenie stawek VAT na ważne artykuły i uproszczenie po raz kolejny systemu VAT-owskiego. Zlikwidowanie całego szeregu absurdów, które w tym systemie były.
Pan prezydent mówi o obniżkach podatków, do których doszło w ciągu ostatniego roku. Też było to związane z bardzo dobrą sytuacją budżetową.
Prezydent Duda mówił tutaj o faktach, czyli o tych takich rzeczach, które już się wydarzyły w ostatnich latach, albo w tym roku, albo się w najbliższym czasie wydarzą. I to na pewno jest jego przewaga, ponieważ on jakby współpracuje z rządem. Natomiast no, o tym nie zapominajmy, bo to cały czas są decyzje rządowe, w którym prezydent może wspierać, może je inicjować i tak dalej, ale bez zgody parlamentu i rządu to się nic nie wydarzy po prostu w tym obszarze.
Tu opozycja zwraca uwagę, że w momencie, kiedy pan prezydent mówi o obniżeniu stawek podatkowych, że że jednak na niektóre artykuły stawki podatkowe wzrosły. I tu wskazują politycy Koalicji Obywatelskiej na drewno opałowe, które drożeje w związku z podwyższeniem stawki z 8 na 23%.
To ja chciałbym tutaj dorzucić podniesiony VAT na ośmiorniczki.
Tak, ile ośmiorniczek każdy z nas zjadł. Można by było znaleźć zarzuty znacznie bardziej poważne wobec polityki podatkowej. Posłuchajmy opinii kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego na ten sam temat.
Pan prezydent obiecywał co innego, a jest przynajmniej 30 nowych obciążeń i nowych podatków. Od akcyzy poprzez podnoszenie podatków od wywozu śmieci, a potem obarczanie tym samorządów po kwestie związane z podatkami, które podnoszą cenę energii. Tych podatków, obciążeń było mnóstwo. I właśnie nie chcemy opresyjnego państwa. Chcemy wolności dla przedsiębiorców.
Zabrzmiało to rozpaczliwie, jakby rzeczywiście pan prezydent podnosił kilkadziesiąt podatków, chyba rzeczywiście bardziej obniżał niż podnosił. Natomiast jest pytanie, dlaczego akurat te podatki mniej istotne z punktu widzenia budżetowego były obniżane, a te najbardziej istotne w strukturze podatkowej obniżane nie były.
Znaczy, no tu jest, wiadomo, z punktu widzenia ministra finansów, który jest odpowiedzialny za stronę przychodową i wydatkową. Mówiliśmy tutaj w audycji nieraz na ten temat, że jaka jest struktura przychodów budżetu i kluczową rzeczą tutaj jest VAT i drugim źródłem jest akcyza. Obojętnie, proszę państwa, kto będzie rządził, będzie w takiej samej sytuacji po prostu i tu możliwości manewrów są ograniczone.
Ekonomizer. Ale w tym przypadku jednak Rafał Trzaskowski ma rację, że jeśli chodzi o VAT akurat, to obniżki stawki podstawowej z 23 na 22%, która jest obiecywana przez lata, nie było i nie będzie.
Nie było i nie będzie, bo to budżet strasznie by to odczuł. Ja tu zwrócę uwagę na coś innego jeszcze, bo my akurat do Niemiec mamy bardzo blisko. Tam VAT został, który i tak założenie jest niższy niż u nas, bo podstawowa stawka w Niemczech wynosi 19%. W tej chwili został VAT obniżony do 16%. I to już też weszło chyba od 1 lipca. Więc jakby relatywnie nie zdziwię się, jak niektórzy zaczną znowu jeździć na zakupy do Berlina. Po prostu, bo na pewno niektóre produkty w Niemczech będą tańsze.
To, co proponował Władysław Kosiniak-Kamysz, obniżka z 23 na 15, nie wywołałaby takiego efektu, że klienci niemieccy szturmowaliby polskie sklepy.
To się już dzieje, prawda, od lat. No tu, jeśli chodzi o teren przygraniczny, to tam ta wymiana kwitnie. Ona została teraz wstrzymana przez pandemię. Ten ruch przygraniczny tam się znowu ożywi i handel przygraniczny również. Natomiast no, nie oczekujemy jakiegoś tam szturmowania. No.
Ekonomizer. Miejsce, w którym wpłacamy podatki, to przede wszystkim sklepy. Sklepy i stacje benzynowe. I to myślę, że warto szczególnie zapamiętać, bo temat, czy to podatku VAT, czy też akcyzy na paliwa będzie na pewno wielokrotnie powracał.
No nie możemy kwestionować tego, co mówiła Margaret Thatcher i ona to wprowadzała w życie, ale tego znanego stwierdzenia Miltona Friedmana, że nie ma darmowych obiadów, no bo tak częściowo jest, prawda? To znaczy, jeżeli mamy jakieś zmiany, robimy po stronie przychodowej, to gdyby na przykład, wracając jeszcze na chwilę do pana Kosiniaka-Kamysza, no obniżenie stawki VAT-u do 15 na pewno musiałoby spowodować podniesienie tych stawek na jakieś inne podatki, bo te źródła, nowe źródła finansowania trzeba by znaleźć. I na pewno byłyby cięcia w sferze wydatkowej. To jest tak z naszym budżetem domowym. Można trochę tak to porównać.
Ekonomizer. Okazuje się, że świetnie poradziliśmy sobie przynajmniej w tym pierwszym okresie z bezrobociem. Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Ponad 100 miliardów złotych trafiło na ochronę miejsc pracy. Miejsc pracy, których możemy powiedzieć, że ochroniliśmy około 5 milionów. Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią, rynek pracy jest pod kontrolą. Wsparcia z tarczy dalej będą realizowane, ale także wsparcie dla tych osób, które zostały dotknięte trudną sytuacją w postaci dodatku solidarnościowego, dodatku, który jest inicjatywy ustawodawczej pana prezydenta Andrzeja Dudy.
1 800 000 najmniejszych firm złożyło wnioski o pożyczkę w wysokości 5 000 zł.
Zobaczymy, jakie będą tego skutki, bo to jest jeszcze trochę za wcześnie, żeby to oceniać. Natomiast zdecydowanie to był jeden z takich ruchów, działań szybko wykonanych, które by na pewno się okazały sukcesem, bo to są głównie samozatrudnieni drobni przedsiębiorcy, prawda, którzy jakby mają bardzo trudną sytuację, jeszcze taką w kryzysie, bo ci duzi to sobie bardzo często lepiej poradzą, natomiast ci mali, no to często uzależnienie jednego źródła dochodów, to dla nich to był ratunek. Tu jeszcze nie zapominajmy o zwolnieniu ze składek na ZUS, co w przypadku, prawda, samozatrudnionych też tam było bardzo dużą ulgą jednak. Także tego było więcej niż, te 5 tysięcy, a to było na, to jednoznacznie pozytywnie trzeba ocenić. Też myślę, że tu się wszyscy zgadzają, to nawet komentarze zagraniczne, bo w innych krajach to podobne rozwiązania też były przyjęte i to jednoznacznie pozytywnie musimy ocenić, to nie ma o czym mówić.
Ale to jest ciekawa sytuacja, bo jeśli te działania były bliźniacze w różnych krajach, to z jakiegoś powodu wyszło na to, że u nas ta sytuacja na rynku pracy ciągle jest przyzwoita. Ciągle pozostajemy jednym z tych krajów o najmniejszym bezrobociu.
My mamy w tej chwili 16,5 miliona pracujących, tak, zatrudnionych i 500 000 jest bezrobotnych mniej więcej na chyba połowę maja, jak gdyby GUS podawał dane. Więc to już po pewnym skoku, tak, bo nam to jednak bezrobocie tam minimalnie wzrosło, no mniej niż w innych krajach i to, znaczy tu może zobaczyć też skalę, prawda, bo jeżeli pani minister mówi, że uratowała 5 milionów, czy rząd uratował 5 milionów miejsc pracy, a mamy 16,5 miliona zatrudnionych, to mówimy prawie o tam 27-28%, prawda? To nie mamy szczegółowych danych, ale to jest ten rząd wielkości, bo skąd się wzięło te 5 milionów, to pani minister nie podała, natomiast no to na pewno jest sukces, bo nam groził dużo większy skok bezrobocia.
I ciekawe, co się stanie w momencie, kiedy te tarcze antykryzysowe przestaną już działać. Czy wtedy nie okaże się, że to bezrobocie skokowo wzrośnie?
Zobaczymy. Ja mam przykłady firm, z którymi współpracuję, że jest dokładnie odwrotnie. No wiem, że branża meblowa, to już mamy takie sygnały też w szkole z projektów, które realizujemy, że jest szczególnie eksporterzy do Niemiec w bardzo dobrej sytuacji na przykład. Tam są raczej problemy z produkcją, to wiecie, naprawdę. Tam są sytuacje, bo Niemcy już się obudzili, już zaczęli kupować nagle i to jest też, my tu nie mamy szczegółowych badań. Tak jak się mówi o kryzysie w Niemczech, to firmy niemieckie szukają tańszych źródeł dostaw, a najbliższymi tym źródłem dostaw jest Polska. Także my z reguły na tym też na pewno korzystamy. Na to nie ma badań takich konkretnych, ale to myślę, że możemy założyć, że z pewnością częściowo tak to działa. My jesteśmy poważnym zapleczem. To niemiecki Handelsblatt pisał, że Polska to taki fajny kraj, takie Chiny Europy.
Ekonomizer. Drodzy Państwo, dr Szymon Stroń sugeruje, że możemy wyjść z kryzysu gospodarczego wzmocnieni.
No co nas nie zabije, to nas wzmocni, przecież to wiadomo.
Czyli czekamy na to z nadzieją?
No tak, oczywiście.
Zwróciłem uwagę na taką ciekawą inicjatywę pana ministra Artura Sobonia, który mówił o polskich produktach, że w momencie, kiedy pamiętamy o tym, żeby kupować polskie produkty, wspieramy polską gospodarkę i pomagamy sobie.
Jeśli wydamy złotówkę na produkt wyprodukowany w Polsce przez polską firmę, zostaje nam w polskiej gospodarce 79 groszy. Jeśli kupimy produkt importowany, w naszych kieszeniach zostaje 25 groszy. No to jest ta miara różnicy. Naprawdę to ma gigantyczne znaczenie z punktu widzenia naszego rozwoju, bo każdy 1% na korzyść zakupów w Polsce to jest 6,6 miliarda złotych rocznie, które zostaje w polskiej gospodarce.
Dlaczego tak rzadko zdarza się, że politycy przypominają o tej ważnej sprawie, o promocji Polski, polskich produktów, o wspieraniu polskiej przedsiębiorczości? Wydaje się to przecież naturalne.
Znaczy nie wiem, dlaczego tak rzadko wspominają i to mnie też bardzo dziwi, tak? Bo to jest dla ludzi w innych krajach, dla Francuzów czy Niemców, to jest, jak to mówił klasyk, oczywistą oczywistością, że oni kupują produkty francuskie czy niemieckie. My jesteśmy dużo lepsi niż sami siebie postrzegamy, tak mi się wydaje. Handel w Polsce został puszczony zupełnie na żywioł, co spowodowało, że ona jest prawie w całości, w dużym stopniu jest w rękach kapitału zagranicznego, a to dla promocji polskich produktów nie jest korzystne, to bardzo delikatnie mówiąc.
Czyli promujmy polskie produkty, promujmy polską przedsiębiorczość przy każdej okazji.
Ekonomizer.
Związek Banków Polskich podał ciekawą informację, konkretnie prezes Krzysztof Pietraszkiewicz mówił o skuteczności pomocy.
Wdrożenie tarczy finansowej PFR-u spowodowało, że niektórzy przedsiębiorcy, którzy sądzili, że sobie nie poradzą i w konsekwencji ich pracownicy, okazało się, że na skutek otrzymania środków z PFR-u, ulgi z ZUS-u, pewnego moratorium podatkowego, czy też kredytu gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, znaleźli się w trochę innej sytuacji.
Polski przedsiębiorca to chyba jednak potężna siła. Ta innowacyjność, pomysłowość, tym wyróżniamy się na tle innych narodów Europy, bo jak widać, jesteśmy bardzo konkurencyjni, reagujemy bardzo elastycznie, szybko zbieramy się do rozwoju.
Potwierdzam. Tu nie mam nic do dodania. To jest, no skoro pan prezes Związku Banków Polskich tak mówi, to pewnie tak jest. Natomiast to jest raczej Związek Banków też, pamiętajmy, działających w Polsce, bo ta nazwa jest trochę myląca. Tak? To nie są, do Związku należą banki, które w Polsce działają, są zarejestrowane, ale kapitał może mogą mieć zagraniczny. Także, ale to z pewnością, no tak jak pan mówi, no to my znani z tego byliśmy, że z takiej aktywności, więc możemy powtórzyć to, co mówiliśmy przed chwilą, że nic, tylko wspierać polski biznes po prostu. A to, no to jest w tej chwili chyba taki najbardziej realny wymiar patriotyzmu, który każdy z nas codziennie kupując ma na to wpływ.
Ekonomizer. Podsumujmy w takim razie aktualną sytuację gospodarczą. Miejmy nadzieję u schyłku kryzysu. No tego... Jakie wnioski mamy na przyszłość?
No tak, ja myślę, że tego nikt nie wie. Nikt nie wie do końca, jak będzie z tym kryzysem i w jakim on będzie, jak to będzie wyglądało. Natomiast, no, ponieważ jednak audycja jest przedwyborcza, to jednak zwróćmy uwagę na to, o czym już mówiliśmy, że polityka gospodarcza w Polsce jest kształtowana przez rząd. I teraz, i nam się te ostatnie 5 lat udało też dlatego, że rząd współpracował z prezydentem. Tak? My nie możemy o tym zapominać, bo teraz wyobraźmy sobie, że mamy za chwilę te wybory. Będzie, który tam, 13, wybory się skończą, tam 14, prawdopodobnie ogłoszone wyniki. No i zobaczymy, co będzie dalej. Będzie rząd pozostanie przez najbliższe 3 lata taki, jaki jest. No chyba, że się coś tam wydarzy, ale powiedzmy, na razie zakładamy, że ten rząd będzie, który ma przewagę w parlamencie. I prezydent, który chciałby to blokować, to w tej chwili, jak ja to mówię, to brzmi tak, prawda, znowu na kontrze PiS, PO, ale to jest problem naszej konstytucji, to nawet nie chodzi o te dwie partie w tej chwili, tak? Mamy taką konstytucję, że prezydent może bardzo dużo rzeczy blokować. No mamy no przypomnijmy sobie podatek liniowy z czasów prezydenta Kwaśniewskiego, prawda? Przecież to nie jest, pomysł na reformy podatkowe w Polsce już były od dawna. I pan profesor Balcerowicz przygotował za czasów AWS-u reformę podatkową, którą na ostatniej prostej zablokował, podatek liniowy zablokował prezydent Kwaśniewski. I temat już w Polsce, już nie wrócono do tego, prawda? Także to jest problem u nas ustrojowy, że to wszystko działa w momencie, gdy mamy ścisłą współpracę rządu i prezydenta.
Ekonomizer. Bez względu na wynik wyborów, nasi przedsiębiorcy nie dadzą się stłamsić. Pokażą, że w warunkach równej konkurencji poradzą sobie znakomicie.
W tym sensie oczywiście, no to możemy być na te 30 lat od roku 90, no to jest naprawdę pasmo sukcesu. Trzeba sobie jasno powiedzieć, my chyba nawet tego nie cenimy. Proszę Państwa, no myśmy mieli w roku 89, o ile pamiętam, PKB na głowę na Ukrainie było większe niż w Polsce. I to możemy tym podsumować.
Czyli brawa dla polskich przedsiębiorców, jest nadzieja na przyszłość. Dziękuję bardzo. Gościem Ekonomizera był dziś dr Szymon Strojny z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
Piotr Tomczyk, do usłyszenia za tydzień. Ekonomizer.